Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Dobry wieczór Państwu. W audycji Od piasta do miasta witam Państwa Marek Białokur. Zawsze towarzyszył mi Mariusz Piestrak. Mariusz zbiera materiały do kolejnej audycji, tak żebyśmy mogli Państwa zaskoczyć nową, ciekawą historią już w przyszłym tygodniu. Przypominam, że spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19. Audycja trwa 60 minut. Tradycyjnie kalendarium historyczne. 458 lat temu, dokładnie 18 października 1558 roku, utworzona została Poczta Królewska jako sformalizowana instytucja publiczna, której twórcą był Zygmunt August. Ustanowił wówczas stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Wówczas nie było to tak jak dzisiaj. Do przewożenia listów, korespondencji służyły konie rozstawne. Jako ciekawostkę warto podać, że przyczyną powstania tego stałego połączenia pocztowego była śmierć królowej Bony, która nastąpiła rok wcześniej, a król Zygmunt August II w celu wyegzekwowania spadku musiał utrzymywać stałą i regularną korespondencję z Włochami. Na cześć tego wydarzenia obchodzimy 18 października Dzień Poczty Polskiej, a więc również Dzień Listonoszy. 201 lat temu, 18 października 1815 roku, utworzone zostało wolne, niepodległe i ściśle neutralne miasto Kraków. Nazywane najczęściej Rzeczpospolitą Krakowską albo Wolnym Miastem Krakowem, utworzone na Kongresie Wiedeńskim i pozostające pod kontrolą trzech państw sąsiednich: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii. Wolne miasto Kraków zostało anektowane przez Austrię w 1846 roku. 30 lat temu, dokładnie 18 października 1987 roku, Polska Telewizja wyemitowała pierwszy premierowy odcinek serialu komediowego Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei. Serial składał się z 15 odcinków i opowiadał o PRL-owskiej rzeczywistości ukazanej poprzez pryzmat perypetii taksówkarzy fikcyjnego warszawskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. 10 lat temu, w 2006 roku, na 337 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski powołana została Kościelna Komisja Historyczna. Na przewodniczącego komisji wybrano profesora Wojciecha Łączkowskiego, a celem komisji było zbadanie dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Na podstawie badań wspomnianej komisji opublikowane zostały materiały, z których wynikało, że kilkunastu biskupów było zarejestrowanych jako tajni współpracownicy służb PRL-owskich. Dzisiaj dokładnie 66. urodziny obchodzi Marek Tadeusz Konrad, wybitny polski aktor, który debiutował w roku 1961 historią Żółtej Ciżemki i zagrał również w takich filmach jak Królowa Bona, gdzie wcielił się w rolę Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, czy 21 lat temu zagrał w filmie Pułkownik Kwiatkowski. 88. rocznica śmierci przypada dokładnie w dniu dzisiejszym, a dotyczy postaci wybitnego polskiego generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Wybitna postać generała została przypomniana kilkanaście lat temu przez pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, doktora Mariusza Patelskiego. I wreszcie, drodzy Państwo, po tym krótkim kalendarium pora przejść do głównego dania dzisiejszego programu, a to danie zaserwuje nam dr Antoni Maziarz. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, pan dr Antoni Maziarz to osoba, która od lat związana jest z Uniwersytetem Opolskim, jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2012-2016 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Historii, a od września bieżącego roku jest prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych do spraw studiów niestacjonarnych. Był również koordynatorem Encyklopedii Solidarności w rejonie opolskim, a jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół tematyki związanej z historią XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Śląska i Wielkopolski, historią życia konsekrowanego, historią medycyny oraz dziejów polskiej myśli politycznej. W 2009 roku ukazała się jego praca Śląskie Samarytanki, opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń na Śląsku w latach 1842-1914. Przed 4 laty pod redakcją pana doktora ukazała się ważna praca Rodzina na Śląsku 1939-45, Dezintegracja, migracja i codzienność. Współautorem i współredaktorem tej pracy była pani doktor Adriana Dawid, którą mieliśmy przyjemność gościć. Wreszcie kilka lat temu pozycja z serii Rodzina na Śląsku dotycząca XIX wieku, a przed 2 laty ukazała się praca Powstanie styczniowe, motywy, walka i dziedzictwo. To tylko część bogatego dorobku naukowego pana doktora Antoniego Maziarza, z którym dzisiaj chciałbym porozmawiać o 3 kwestiach. Pierwsza to rola jezuitów w historii Opola. W drugiej części chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę uwagi postaci Jana Łangowskiego. I wreszcie na zakończenie chcielibyśmy państwa wspólnie zaprosić na konferencję, która odbędzie się dokładnie za miesiąc. A jakiej problematyce poświęcona i jakiej postaci? O tym tuż przed godziną 20. Panie doktorze, zacznijmy od jezuitów. Skąd wzięli się w Opolu? Jaką rolę odegrali w historii tego miasta?
Dzisiejsi jezuici są kojarzeni z ośrodkiem Ksawerianum, ze swoją świątynią na ulicy Czaplaka, gdzie mieści się m.in. duszpasterstwo akademickie. Ale ich pierwotna siedziba mieściła się w Opolu w zupełnie innym miejscu i śmiem sądzić, że wielu Opolan na to miejsce na pewno zna, bo to jest samo centrum dzisiejszego miasta, ale nie wie, że jest ono właśnie związane z historią Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu ojców jezuitów. Mianowicie o ich tej pierwotnej siedzibie informuje nas taka skromna, trochę schowana dzisiaj pośród krzewów kapliczka przy ulicy Osmańczyka. Dzisiejszy budynek Technikum Mechanicznego stoi na miejscu pierwotnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej, właśnie kościoła wybudowanego za sprawą ojców jezuitów w wieku XVII, w końcówce tegoż stulecia. Jak wiadomo, samo Towarzystwo Jezusowe powstało w wieku XVI z inicjatywy dziś świętego Ignacego Loyoli. No, w zależności od tego, jak patrzymy na historię, to albo jako odpowiedź Kościoła na reformację, czyli wtedy tą reformację katolicką, bądź jako główne ramię, niektórzy mówią, że zbrojne ramię kontrreformacji. Stosunkowo, chyba jednak wcześniej, bo w latach 20. jezuici trafiają na Śląsk, na Dolny Śląsk jeszcze wcześniej, do Legnicy, do Wrocławia, natomiast w zasadzie to wtedy historycznie też. Nysa to też jest Dolny Śląsk, ale już dzisiaj Nysę traktujemy jako część naszego Śląska, powiedzmy opolskiego, czyli tam w 1622 pojawiają się pierwsi jezuici. No i tak jak w całym kościele katolickim stawiają sobie jedno z takich najważniejszych celów, zadań, czyli rozwój oświaty. Pierwsze szkoły o charakterze średnim, nawet trochę więcej, bo kolegia to taka dobra szkoła średnia, nie chcę mówić, że wyższa, ale dobre liceum właśnie powstaje w Nysie. No a 60, trochę więcej lat później, bo w 1668 za sprawą ojca Wacława Schwertfera jezuici pojawiają się w Opolu.
No właśnie, jeżeli można, przywołał pan doktor postać ojca Wacława Schwertfera. Powiedzmy o nim kilka słów, dlatego że jest to jedna z postaci, która została przedstawiona przez pana doktora w pracy, którą już znamy i którą doskonale znają słuchacze naszej audycji, Opolanie znani i nieznani, ale do tej pory mówiliśmy przede wszystkim o części dotyczącej okresu międzywojennego, pierwszej połowy XX wieku, a warto przypomnieć, że kilka lat temu, dokładnie w 2010 roku, ukazała się praca Opolanie znani i nieznani, część druga, Czasy nowożytne, której pan doktor był redaktorem i właśnie w tym tomie znalazł się tekst poświęcony tej postaci. Tak więc można powiedzieć, jezuici w Opolu znaleźli się za sprawą przywołanej postaci.
Mhm. No, skoro mówimy o samej serii, to myślę, że warto powiedzieć, iż inicjatorką tej popularnej serii, bo z założenia ona jest skierowana do maturzysty opolskiego, ale opolski maturzysta może mieć również lat 70 i 17 i 37. Staramy się w tej serii pisać językiem mało skomplikowanym, takim, żeby treści tam prezentowane po prostu były przyjmowane przez każdego. Inicjatorką właśnie tej serii jest profesor doktor habilitowana Anna Pobuk-Lenartowicz i zdaje się, że w 2009 wyszła pierwsza część z tej serii Opolan znanych i nieznanych, opisująca czasy średniowieczne. Myślę, że może to mało skromne, ale powiem, że o sukcesie tej serii może świadczyć fakt, że właśnie kilka tygodni temu odebraliśmy wznowienie tej pierwszej części, a kolejne są planowane do umieszczenia na stronach internetowych Urzędu Miasta już w formie elektronicznej, bo wiadomo, że w XXI wieku w ten sposób najłatwiej docierać jednak z historią. Natomiast co do samego przywołanego ojca Wacława Szertfera, to jest pytanie też takie ogólne. Co to znaczy być opolaninem? Tutaj przyjęliśmy dwa kryteria. Trzeba się albo w Opolu urodzić, i nie wszystkim jest to dane, chociażby mówiący te słowa. Pochodzi z Dolnego Śląska.
A dokładnie z Trzebnicy.
Tak jest. Pozdrawiam wszystkich w Trzebnicy, bo wiem, że dzisiaj są słuchacze w Trzebnicy i w okolicy.
Witamy ich serdecznie.
Tak jest. Albo ta druga droga zostania opolaninem, to droga awansu zawodowego, czy kariery zawodowej, czy w ogóle zaangażowania po prostu zawodowego, i w tej kategorii możemy właśnie tutaj Szertfera umieścić w Ślązaka pochodzącego z Olesna. Myślę, że jakimś znakiem czasu jest to, że on urodzony w 1617 roku, brat jeszcze dwóch innych Szertferów, był jednym z trzech jezuitów. Rodzice mieli trzech synów, wszyscy wstąpili do tego zakonu, więc to też o czymś mówi. Z Olesna wyjechał do Pragi. Przypomnę, że to są czasy, kiedy Śląsk stanowi część korony czeskiej do 1740 roku, więc jakby w sposób naturalny właśnie w stolicy Czech szukano wykształcenia i właśnie on tą drogę realizuje. Przyjeżdża do Opola w wieku lat 50, więc jako już człowiek dojrzały, z misją taką o to, żeby w mieście, które ma wtedy status ciągle jednak miasta stołecznego księstwa opolsko-raciborskiego, wprawdzie już księcia opolskiego wówczas nie ma, ale księstwo istnieje, żeby w tym mieście stworzyć właśnie takie kolegium, o którym wspominałem, bo to trochę był wstyd, że miasto o charakterze stołecznym takiej placówki nie ma. No, a że właśnie, przepraszam, że jezuici zajmowali się oświatą, to im to dzieło zostało powierzone. No, jak to często bywa, początki były bardzo trudne. Po pierwsze, nie było siedziby. Dostali pierwsi jezuici budynki od bardzo wysoko postawionych przedstawicieli ziemi opolskiej, czyli od rodu Gaszynów, który my tutaj na Śląsku kojarzymy głównie z Górą Świętej Anny, bo to oni przecież są fundatorami tamtejszego sanktuarium franciszkańskiego. No i drugiego rodu również znamienitego Pruszkowskich z Pruszkowa podopolskiego. Z tym, że to były pomieszczenia, się okazało, bardzo skromne, na pewno niewystarczające do tego, żeby prowadzić szkołę. No i tutaj potrzebna była łaska miłościwie panującego cesarza. Takowa się pojawiła. Mianowicie cesarz przekazał jezuitom działkę z ruinami Zamku Górnego. Zamek Górny, przypomnę, to jest miejsce, bo dzisiaj już trudno powiedzieć, że obiekt, została po nim tylko jedna baszta, dzisiaj wykorzystywana przez technikum mechaniczne, być może, uśmiecham się tutaj, w przyszłości zostanie zrealizowane wielkie marzenie byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora Niedzieli, ażeby również ten obiekt przyłączyć do wzgórza uniwersyteckiego i no, jakby zamknąć klamrą te wszystkie zabudowania w tej okolicy, przyłączeniem ich do właśnie infrastruktury uniwersyteckiej. Więc dzisiaj mamy już tylko basztę tegoż zamku z czasów Władysława Opolczyka. Zamek, jak i całe miasto, stał się ofiarą wielkiego pożaru z 1615 roku. Kataklizm nie do opisania prawdopodobnie, bo dzisiaj przecież sobie nie wyobrazimy, jak to w ciągu kilkunastu być może godzin miasto po prostu przestaje istnieć. Całe miasto wówczas ulega pożodze, zostały zniszczone no nieliczne budynki murowane, tu mam na myśli kolegiatę Świętego Krzyża, zniszczone zostały wówczas dzwony. Więc...
Co pokazuje, jak duży był
tak,
pożar.
Tak, po prostu ludzie nagle... zostali pozbawieni dachu nad głową. Jest to sierpień 1615 roku. Zanim odbudowano infrastrukturę, przyszła zima, więc no, nic do pozazdroszczenia.
Ale miasto podniosło się.
No, miasto, jak wiemy, się podniosło. Natomiast zamek już nie. Zamek legł w ruinę. Są znane, ci, którzy cokolwiek interesują się historią Opola, to pewnie mają przed oczyma rycinkę, z taką XIX-wieczną rycinkę pokazującą właśnie te ruiny zamku. I ten teren został przez cesarza przekazany właśnie jezuitom. No, ruina została wykorzystana na budowę właściwie to muru, bo jednak to miał być klasztor, a jak porządny klasztor musi być w jakiś tam sposób odizolowany od reszty miasta. To na marginesie powiem spowodowało pewien konflikt z sąsiadami, czyli z Dominikanami. Dominikanie posiadali dzisiejszą zabudowę uniwersytetu, czy może inaczej. Uniwersytet dzisiaj jest usytuowany w dawnym klasztorze Dominikanów. To jest zdecydowanie bliższe prawdy.
Który wielu Opolan pamięta jeszcze jako szpital?
Jako szpital Karola Miarki, a wcześniej był to szpital świętego Wojciecha, Sankt Adalbert Hospital. I właśnie na tym terenie okolonym murem, ten mur przebiegał wzdłuż dzisiejszej ulicy Muzealnej i w ulicy, mniej więcej oczywiście, dzisiejszej ulicy Osmańczyka, więc działka całkiem pokaźna. Tam właśnie przy ulicy Osmańczyka, gdzie dzisiaj jest technikum, powstaje kościół, zrazu drewniany. No ale że okazało się, iż jezuici, no, jak w całym kościele katolickim, również ci opolscy wykazali się sporymi talentami kaznodziejskimi, to w niewielkim Opolu, wtedy to nasze miasto liczyło 2000 mieszkańców, pomimo tej niewielkiej liczby Opolan, kościółek nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych, tych, którzy przychodzili na kazania płomienne, kazania Ensifera, bo tak był Schwertfer wówczas nazywany. W związku z tym ten pierwszy kościół to jest mniej więcej 1670 rok, kilka lat później, 1673, powstaje kościół barokowy, powiększany z czasem, no ale nieszczęścia jednak trzymały się jezuitów. Tak, bo mamy w 1681 roku wielki pożar, kolejny, nie pierwszy, jak słyszeliśmy, i proszę mi wierzyć, nie ostatni, który zniszczy całe miasto. I tutaj znowu ofiarą tegoż pożaru stanie się kościół. On zostanie z czasem odbudowany, co też mówi o ofiarności mieszkańców ówczesnego Opola. W kolejne trzy budynki w krótkim przeciągu czasu kilkunastu lat, pamiętajmy, że, no, że ludzie, zwykli ludzie też tracą wtedy w czasie tych pożarów swoje posiadłości i pomimo tego oni są w stanie jeszcze wykazać się ofiarnością. Tu oczywiście główną rolę będą odgrywali możni, ale ta ofiarność ze strony tak zwanych zwykłych mieszkańców też była widoczna. Innym wielkim nieszczęściem, który, skoro już mówię o nieszczęściach, to już dokończmy ten wątek. Bo
ale to będzie ostatni dotyczący nieszczęść.
Tak, już mam nadzieję, że nie. Nie będziemy musieli do tego wracać. Jest wielka epidemia prawdopodobnie dżumy. 1681 rok. Według niektórych przekazów, myślę, że prawdopodobnych, spośród tych 2000 mieszkańców 900 miało wówczas umrzeć właśnie w konsekwencji dżumy. Pamiątką po tym akurat nieszczęściu, po tej epidemii jest dzisiejszy kościół świętego Sebastiana. Właśnie w tym miejscu, no, gdzie miał być zarażony pierwszy z Opolan, z czasem powstaje jako takie wotum przebłagalne kościół świętego Sebastiana, bardzo blisko przecież Opolskiej dzisiejszej katedry. Z tym też jest związana historia obrazu Matki Boskiej Opolskiej, ale myślę, że to taki wątek, który ewentualnie możemy...
Mamy jeszcze 2 minuty przed przerwą. Spróbujmy się odwołać. To Matka Boska Opolska czy Matka Boska Piekarska? Bo może często jeszcze... będąc na Śląsku takie opinie słyszę.
Tak, to może w tą minutkę, a tu jeszcze minutkę samemu Schwerzerowi poświęcę, bo warto powiedzieć, że założone przez niego kolegium mieści się w dzisiejszym budynku Muzeum Śląska Opolskiego. Kiedyś to był budynek Konciusa, właśnie przejęty przez jezuitów. Świetna szkoła o wysokim poziomie, 200 uczniów. Miasto liczy 1000 mieszkańców, a tutaj 200 uczniów, prawda? To już mówi coś o skali. W tejże szkole jest prowadzony teatr, pierwszy opolski teatr z misteriami, ale nie tylko. Podczas na przykład Bożego Ciała, procesji Bożego Ciała przygotowywano też takie przedstawienie. Natomiast co do pytania o Matkę Boską Opolską, która była Matką Boską Piekarską. No właśnie wspomniany Schwerzer w 1677 roku tworzy misję jezuicką w Piekarach i tam zapoznaje się z kultem obrazu Matki Boskiej, która w opinii ludu uchodzi za... obraz uchodzi za cudowny, a mianowicie modlitwa za pośrednictwem Matki Boskiej tejże miała wpomóc mieszkańcom Piekar podczas jednej z epidemii. Jest rok 1680 w Pradze, więc w stolicy królestwa, wybucha wielka epidemia. Cesarz się dowiedział, że gdzieś tam daleko w tymże Opolu, przepraszam, w Piekarach, znajduje się obraz, który w takich nieszczęściach jest pomocnym i wysyła po ten obraz. Obraz uroczyście zostaje wprowadzony do Pragi. Po kilku dniach epidemia ustaje. I to decyduje o tym, że automatycznie arcybiskup praski uznaje go za cudowny. Jest rok 1680. 3 lata później, chyba wszyscy kojarzymy, odsiecz Wiednia, prawda? Nasz król Jan III Sobieski,
25 tysięcy.
Tak, pod Wiedeń przechodzi przez Piekary, ale w związku z tym, że losy wojny nie są pewne, w związku z tym tą wielką świętość, jaką jest obraz piekarski, jezuici postanawiają przenieść do Opola. On wraca jeszcze po odsieczy wiedeńskiej do Pragi, ale kilkanaście lat później, 1702, mamy kolejną wojnę północną, zagrożenie przychodzi z północy, ze Szwecji i znowu obraz trafia do bezpiecznego Opola. I tak już zostaje u nas. I w związku z tym Matka Boska Piekarska staje się Matką Boską Opolską.
Opolską, czego wiele osób z Piekar nie może nam wybaczyć, o czym mieliśmy się okazję przekonać kilka miesięcy temu.
Aśmy sądzili, że jest to też zasługa właśnie tegoż wspomnianego Schwerzera, bo to on... pytanie, dlaczego akurat do Opola ten obraz trafił, a nie gdzie indziej, prawda?
Wrócimy do tego pytania, panie doktorze. Ja już teraz zapowiem, nie konkurs, tylko propozycję dla państwa pod koniec naszej audycji. Postać jezuity, twórcy szkolnictwa średniego, opisana w książce Opolanie Znani i Nieznani. 3 egzemplarze będą dla państwa. Numer telefonu podamy pod koniec audycji. A teraz zapraszamy na blok reklamowy, utwór muzyczny i wracamy do państwa za chwilę.
Radio Doksa.
Radio Doksa.
Wiemy, co dobre.